jeden na jednego.
Witajcie, tutaj jeden na jednego. Dzisiaj w nieco innym formacie, ponieważ razem ze mną w studiu są
Piotr Gierzyński
i Jakub Górski.
W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o Lidze Mistrzów. W tym tygodniu tego nie było. Już dzisiaj rozpoczną się piłkarskie emocje w całej Europie, ale my jeszcze skupimy się na tym, co działo się w ubiegłym tygodniu. No i zacznijmy może od Hiszpanii. Piotrek.
Tak, zaczniemy od Ligi Hiszpańskiej. Mieliśmy jeden mecz na szczycie. Real, który był na pozycji lidera, zmierzył się z Celtą Vigo, która walczyła z nim z miejsca drugiego w tabeli. Mecz zakończył się zwycięstwem Realu 3-1. Także mecz na szczycie dla Realu. Real cały czas na pozycji lidera. Ty zapewne się cieszysz, bo jesteś fanem białej strony Madrytu.
Jestem fanem, ale ten mecz nie był taki łatwy, jak mogłoby się wydawać przed spotkaniem. Ten mecz szedł jak po grudzie Realowi. Tak naprawdę to Celta grała w piłkę, a Real tylko strzelał gole. To widać w pomeczowych statystykach, że gospodarze nie ustępowali, przynajmniej nie ustępowali gościom z Madrytu. No i gdyby nie czerwona kartka, którą w 57 minucie dostał Cabral, no to ten mecz mógłby się różnie potoczyć, ponieważ nawet pomimo gry w dziesiątkę Celta sprawiała naprawdę dobre wrażenie i potrafiła się odgryźć zawodnikom z Madrytu.
No tak, bramkę na 2-1 strzelił Nolito w 89 minucie.
No i to była piękna bramka. Dostał piłkę przed polem karnym, w narożniku, zszedł nią do środka, no i uderzył nie do obrony, w samo okienko bramki. Keylor Navas mógł się rzucić, mógł stać, mógł kupić sobie bilet do kina, bo i tak by nic nie zmienił.
Tak, tak. Tutaj nie miał akurat szans. No i nie dziwi mnie, nie wiem jak ciebie, nie dziwi mnie zainteresowanie Barcelony osobą Nolito. Od dawna mówi się o tym, że chcą go kupić do siebie, potrzebują skrzydłowego zmiennika. Co o tym sądzisz? Sprawdziłby się w Barcelonie?
Ciężko mi powiedzieć. Nolito na pewno nie jest piłkarzem, który musiałby się nie sprawdzić, ale mam wątpliwości, czy przebiłby się do pierwszego składu. Jednak to trio Neymar, Suarez, Messi, kiedy wszyscy będą zdrowi, będzie według mnie nie do wygryzienia, więc pytanie jest takie, czy Nolito pogodziłby się z byciem rezerwowym. Oczywiście, jest to Barcelona, no ale każdy ma też swoje ambicje, Nolito nie jest aż taki młody. No pytanie, na co się zdecyduje?
No tak, sprawa zostaje cały czas otwarta. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o meczu Barcelony, z racji, że ja jestem fanem ekipy z Katalonii. Wygrali swój mecz 3-1 z Eibarem, dzięki czemu zajmują drugie miejsce w tabeli, zaraz za Realem, z tym samym dorobkiem punktowym. Dla porządku może przedstawię, jak wygląda tabela Ligi Hiszpańskiej. Na pierwszym miejscu Real Madryt z dorobkiem 21 punktów, na drugim miejscu Barcelona również 21 punktów i na trzecim Atletico Madryt 19, który ostatnio wygrał z Walencją 2-1.
Powiedziałeś na początku, że hitem było starcie Celty z Realem. No takim drugim hitem, tak, trochę w cieniu tego meczu na szczycie właśnie było to starcie Atletico z Walencją. Atletico wygrało 2-1 po bramkach Jacksona Martineza oraz Janika Ferreiry Carrasco. No i cóż powiedzieć, Atletico było drużyną lepszą. Zdecydowanie więcej stworzyło sobie sytuacji podbramkowych. O ile pozostałe statystyki są dosyć wyrównane, o tyle o tym, jak gra drużyna Diego Simeone, świadczy statystyka fauli. Tutaj 26 popełnionych przez Atletico, tylko 10 przez Walencję, więc myślę, że jest takim dowodem koronnym na to, co pokazuje Atletico, tak?
Atletico od zawsze było, znaczy przynajmniej od paru lat, odkąd Diego jest trenerem ekipy z Madrytu, charakteryzowało się ostrą grą. Celta po meczu z Realem jest na miejscu czwartym, ale nadal jest to chyba zaskoczenie Ligi Hiszpańskiej, że tak wysoko zespół z Celty jest w tabeli.
A dla mnie to nie jest zaskoczenie, ponieważ ten zespół już od dłuższego czasu notuje taki nieustanny progres. Jeszcze za czasów, kiedy trenerem był Luis Enrique, obecnie trener Barcelony, ten zespół potrafił nie tylko zagrozić czołówce, ale też prezentował dobry styl. Podobał się kibicom, chociaż na początku pracy Luisa Enrique kibice wieszali na nim psy, tak, domagali się nawet zwolnienia. O tyle w dłuższej perspektywie ta praca jego z Celtą przyniosła nie tylko pożądany efekt, ale jemu też transfer do Barcelony. A teraz nowy trener po prostu kontynuuje to, co Enrique zaczął. Wychodzi mu to bardzo dobrze.
Przejdźmy teraz może do Ligi Włoskiej. Tam też coś się działo. Powiedz mi może najlepszy mecz twoim zdaniem tej kolejki Ligi Włoskiej.
Moim zdaniem w tej kolejce mieliśmy wyjątkową posuchę, jeśli chodzi o mecze atrakcyjne z punktu widzenia klasy drużyn. Dla mnie najciekawszym meczem było spotkanie Torino z Genuą, które zakończyło się bardzo wysokim remisem 3-3, ale o ile mówi się, że futbol to gra błędów i wygrywa ten, kto tych błędów popełni jak najmniej, no to tyle to był właśnie typowy mecz błędów, tak? Obie drużyny myliły się w obronie niemiłosiernie, masa bramek była kuriozalna. Jedyne, co cieszy, to to, że Kamil Glik rozegrał cały mecz, wiadomo, jest kapitanem drużyny. Torino miało tych sytuacji bramkowych trochę więcej, ale koniec końców remis wydaje mi się sprawiedliwym wynikiem.
Warto wspomnieć również o tym, że Juventus, zeszłoroczny zwycięzca Ligi Włoskiej i Pucharu Włoch, obecnie zajmuje dopiero 12. pozycję w tabeli ligowej. Ostatni swój mecz z ekipą Sassuolo przegrał 1-0. I teraz pojawia się tutaj pytanie, co się dzieje z mistrzami, jak uważasz?
Ale zauważ, że to nie tylko we Włoszech tak się dzieje, ponieważ w Polsce wiadomo, jak sobie radzi Lech Poznań. W Anglii Chelsea też nie zajmuje czołowych lokat, więc to jest taki, myślę, szerszy trochę problem.
Tak, wygląda to jak tendencja międzynarodowa.
Jakiś czas temu rozmawiałem z Andreą Anastazim, trenerem Lotosu Tref Gdańska, prywatnie wielkim kibicem Juventusu. I on wskazał na to, że zespół z Torino był bardzo mocno przebudowany w czasie tego lata. Stracił kilku kluczowych zawodników, pozyskał młodych graczy. No i według mnie to jest kwestia czasu, żeby to wszystko się zazębiło tak, jak potrzeba.
Dobrze, z racji, że we Włoszech nie było zbyt wielu ciekawych tematów, teraz zapraszamy Państwa na piosenkę, a po piosence powrócimy do lig europejskich.
Jeden na jednego.
Przenosimy się teraz na północ od Hiszpanii i od Włoch. Kuba, co słychać we Francji?
A, we Francji słychać tyle, że Francję nie obejmuje tendencja międzynarodowa co do mistrzów. PSG świetnie się trzymał w zeszłym sezonie. Mistrzostwo Francji, Puchar Ligi Francuskiej, Puchar Francji. I teraz też się bardzo dobrze trzymają. W tabeli prowadzą ze znaczną przewagą punktową, bo 29 punktów, 7 punktów przewagi nad sensacją tego sezonu Angers. I ostatnia kolejka PSG przekonująco wygrali 4-1 z Sanetiem. Bramki dla PSG zdobywali m.in. Ibra Kadabra, czyli Zlatan Ibrahimowy, czyli Edinson Cavani. Mecz ciekawy, chociaż bardzo jednostronny, a wszystkie bramki zdobyte były przez zawodników PSG, bo ta bramka zdobyta przez Sanetiem to była bramka samobójcza Marco Verratti'ego, który też rozegrał dobry mecz, 2 asysty przy bramce Levena Kurzawy i Lukasa, który zmienił Ibrahimowicza.
Ale 4-1 to chyba trochę zaskakująco wysoki wynik, ponieważ Saint-Étienne nie jest drużyną, którą nazwalibyśmy mianem ogórków.
To prawda, grają w Lidze Europejskiej, są aktualnie na 5. miejscu, trzymają pewien poziom. W zeszłym sezonie też na 5. miejscu zakończyli rozgrywki Ligi Francuskiej.
To co się stało?
Ciężko powiedzieć. Strach przed PSG. Kto to wie?
A kto by się nie bał Zlatana Ibrahimowicza, tak?
Właśnie, na temat Zlatana Ibrahimowicza wspomniałeś Ibrakadabra. Niedawno czytałem taki krótki wywiad z menadżerem tego zawodnika, który oficjalnie powiedział, że jego zdaniem najlepszym zawodnikiem świata nie jest Messi, nie jest Ronaldo, tylko jest właśnie Ibrakadabra.
Uważasz... To zaskoczenie.
Na pewno nie zaskoczenie dla samego Ibry, który od lat powtarza, że jest królem piłki nożnej. I teraz Kuba, jak uważasz, faktycznie można stwierdzić, że Ibrahimowicz tym, co prezentuje w lidze francuskiej, może dozyskać miano najlepszego zawodnika?
Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o ligę francuską, to on jest bezkonkurencyjny. Jeżeli chodzi o technikę, szybkość, wyczucie, kiedy długa piłka dostanie się do obrońcy przeciwnika, kiedy obrońca skiksuje. Tak było na przykład w meczu przeciwko Saint-Étienne, kiedy bramkę na 2-1 zdobył Cavani. To głównie dlatego, że Ibrahimowicz wykorzystał kiks jednego z piłkarzy Saint-Étienne. Ibrakadabra poszedł z kontrą. Podał bez większego problemu do Cavaniego, który bez większego problemu zmieścił piłkę w siatce.
Mówiłeś nam też o tym, że w lidze francuskiej jest taka ciekawa sytuacja. Jest zespół, który ani razu nie przegrał, zespół, który ani razu nie wygrał. Jak to wygląda?
To jest prawda. PSG bez porażki, 9 zwycięstw i 2 remisy. Pewna przewaga, jak już wspomniałem, nad drugim Angers. Jest jeszcze trzecie Caen, które teraz przegrało z Nice, zajmujące 6. miejsce, 0-2. Caen akurat nie zremisowało żadnego meczu, a jest na 3. miejscu, premiującym do kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Oraz jest zespół na samym dole tabeli, Troyes, które nie wygrało ani jednego meczu. Ostatni mecz właśnie Troyes, przegrany z jednym z uczestników Ligi Europejskiej, Bordeaux.
No cóż, tak się zdarza, że jedni przegrywają, jedni przegrywają. Z Francji przenosimy się trochę bardziej na wschód, do ukochanych sąsiadów Francuzów, czyli do Niemców. Tam były dwa bardzo ciekawe spotkania dla polskich kibiców. W pierwszym z nich Bayern Monachium pokonał 4-0 Kolonię. Można się zastanawiać, czy cztery bramki strzelone przez Monachijczyków to dużo czy mało, ponieważ w ostatnim czasie mają znakomitą serię strzelecką. Jak sądzisz, Piotrek?
Ekipa z Bawarii jest od wielu lat na szczycie. Obecnie trwa ich seria zwycięstw. Biją rekord za rekordem, jeżeli chodzi o ligę niemiecką. Teraz po 10 meczach mają komplet punktów, to jest 30 punktów w tabeli. Absolutny rekord w historii Bundesligi. Bawarski czołg tak naprawdę przejechał się po zawodnikach z Kolonii. Cieszy przede wszystkim bramka Lewandowskiego, strzela po raz kolejny Polak. W zeszłym tygodniu z Michałem tutaj rozmawiałem o tym, że Robert ma teraz jakąś niemoc strzelecką, bo przez dwa mecze nie strzelił ani jednej bramki, co było zaskakujące, szczególnie po jego ostatnich wyczynach.
Koszmarna seria, dwa mecze bez gola.
Tak, no absolutny dramat, nie wiem jakim cudem pozbierał się po tym i teraz strzelił, natomiast cieszy jego wysoka forma, Bayern bije rekordy, no i teraz mam pytanie do ciebie, Kuba, jak uważasz, czy w tej lidze niemieckiej Bayern może mieć realnego rywala?
Jeżeli chodzi o realnego rywala, to może być przede wszystkim Borussia, dlatego że Lewandowski i Aubameyang ścigają się o koronę króla strzelców, ale też oba te zespoły prezentują bardzo dobrą formę. Borussia bardzo skorzystała na tym, że zmieniła Jurgena Kloppa na Tomasa Tuchela, co pokazuje zarówno w lidze, jak i na międzynarodowych rozgrywkach w lidze europejskiej. Jak już wspomniałem, Aubameyang, Lewandowski, ciekawa rywalizacja o tytuł króla strzelców.
To ciekawe swoją drogą, że o Pierre-Emerick Aubameyangu w ogóle się nie mówi, chociaż strzelił tyle samo bramek, co Robert Lewandowski.
No ale nie w takim stylu.
No nie w takim stylu, ale bardziej regularnie strzelał. To jest taka no, ciekawostka, że w ogóle się milczy na jego temat w kontekście różnych europejskich nagród, a gloryfikujemy trochę Roberta, no ale dla nas to może i lepiej.
Dla nas to lepiej. Ważne, że polski snajper oddaje celne strzały raz za razem.
Ale to nie jedyny polski zawodnik, który oddaje celne strzały, ponieważ w meczu Bayeru Leverkusen z VfB Stuttgart na listę strzelców wpisał się dawno zapomniany, wiesz kto?
No nie wiem, powiedz mi.
Sebastian Benisz, nasz lewy obrońca z czasów kadry Franciszka Smudy, strzelił gola w wygranym meczu 4-3, rozegrał całe spotkanie, a pokonał Przemysława Tytonia, który również w barwach Stuttgartu rozegrał pełne 90 minut, no ale nie będzie tego meczu wspominał najlepiej, ponieważ no cztery bramki wpuszczone to zawsze jest taka trochę trauma dla bramkarza.
No ale mamy przynajmniej kolejne polskie akcenty w lidze niemieckiej.
Mamy polskie akcenty, ale myślę, że czasami lepiej przemilczeć, ponieważ Przemysław tutaj znajduje się w cudzysłowie w czołówce najgorszych bramkarzy Bundesligi, więc może lepiej o tym głośno nie mówić.
A propos polskich akcentów, bo jeszcze warto wspomnieć o Kamilu Grosickim, który w ostatnim kolejce Ligue 1 strzelił bramkę przeciwko Lorie i przy jego bramce po raz pierwszy wykorzystano w lidze francuskiej technologię goal line.
Po raz pierwszy we Francji?
Po raz pierwszy zastosowano w praktyce.
Mamy kolejną ciekawostkę. Tak wygląda sytuacja na boiskach niemieckich i francuskich, a za chwilę omówimy sobie dokładnie ligę angielską, bo tam naprawdę się dzieje.
Jeden na jednego.
W Anglii co rusz jesteśmy świadkami sensacyjnych wyników piłkarskich. Jesteśmy też po bardzo ważnych derbach Manchesteru. City spotkało się na boisku z United. No i cóż, wynik 0-0, raczej rozczarowujący. Mecz moim zdaniem nijaki, taki do zapomnienia. Co o tym sądzisz, Bartek?
Co prawda tego meczu nie oglądałem, ponieważ równolegle odbywało się starcie Lechii Gdańsk z Termaliką Brugbet Nieciecza, ale kiedy oglądałem skrót tego spotkania, dosyć długi, bo 6-minutowy, no to zastanawiałem się, co było gorsze, które spotkanie było gorsze, ponieważ ten mecz na szczycie, podobno mecz na szczycie w Anglii naprawdę rozczarował. Przez całe 90 minut naliczyłem może dwie groźne sytuacje stworzone przez United. No City w ogóle nie mnie przekonywało.
No City, mimo że jest liderem tabeli, bo obecnie zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 22 punktów, już od jakiegoś czasu przyzwyczaja nas do tego, że wygrywa mecze, które spodziewamy się, że wygra, natomiast w tych ważnych spotkaniach jednak nie pokazują pełni swojego potencjału.
No i pytanie tylko dlaczego, tak? Przecież pieniędzy nie brakuje, klasowych zawodników również, trener też jest z czołówki europejskiej. Trudno znaleźć odpowiedzi na takie pytania.
Tak, tym bardziej też dziwi fakt nieudolnych prób Manchester United, który obecnie, jeżeli chodzi o kwoty wydane na transfery, wcale nie odbiega od Manchesteru City. Luis van Gaal szasta pieniędzmi na lewo i prawo, wydaje mnóstwo pieniędzy na zawodników, a efektów też nie ma. Zresztą widać było to w tym meczu, niemoc strzelecka straszliwa.
No może właśnie w tym jest problem, że te bogate kluby mogą szastać pieniędzmi, a przez to wydają je w taki sposób mało przemyślany, tak? Nie muszą się o to martwić, więc tak jak nie muszą w odróżnieniu od innych klubów dwa razy oglądać każdej złotówki, znaczy raczej euro, tak? Wydanego na zawodnika, tylko no po prostu słyszą, że ktoś sobie radzi dobrze, dajmy na to we Włoszech, no i rzucą na stół 30 milionów, no i jest ich.
Tak, mówiliśmy też dzisiaj o tej niemocy mistrzów krajowych w ligach europejskich. W Anglii nie jest inaczej. Chelsea, zdobywca tytułu mistrza Anglii, zdobywca Pucharu Anglii, obecnie pozycja 15 w swoim ostatnim meczu przegrali.
To tak jak Lech Poznań.
Tak, tak. Lech, tak, można to porównywać. Na pewno zawodnicy z Poznania się ucieszą. Zresztą też niebieskie koszulki. Natomiast 15 miejsce w tabeli, ostatni mecz z West Hamem przegrany 2-1, dzięki czemu West Ham zajmuje aż trzecie miejsce w tabeli. To też chyba jest lekka niespodzianka. No i pojawia się pytanie, co dalej? Czy Mourinho powinien odejść? Czy zawodnicy powinni się zmienić?
Czy Mourinho powinien odejść? To jest pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, ponieważ wydaje mi się, że nawet gdyby Roman Abramowicz zdecydował się na zwolnienie Portugalczyka, to ten prędzej czy później i tak do Londynu wróci. To jest jego miejsce, jego miasto, jego klub, jego zawodnicy.
Tak, ostatnio na konferencji pomeczowej właśnie po tym przegranym spotkaniu z West Hamem mówił o tym, że nie ma żadnego konfliktu w szatni, że tak naprawdę to jest tylko nagonka dziennikarzy i w swoim stylu oddalał te zarzuty prasy, która zarzuca mu, że to przez niego Chelsea jest w tak ciężkiej sytuacji w tabeli. Ale Portugalczyk nic sobie nie robi z tego, mówi, że będzie, powiedział na konferencji, że będzie spał tak jak codziennie, zawodnicy są spokojni, to prasa psuje klimat w zespole.
No i za to kochamy The Special One.
Kochamy lub nienawidzimy.
Kochamy lub nienawidzimy. Ja jestem z tych, którzy jednak go uwielbiają, ponieważ takie postacie dodają kolorytu. No i zawsze ciekawie poczytać kogoś, kto ma do powiedzenia coś ciekawego niż tylko takie banały utarte i słyszane na co dzień.
Chelsea w trudnej sytuacji, ale nie tylko w lidze, bo przecież ostatnio też w spotkaniu ze Stoke City pucharze Anglii odpadli z tym zespołem. Ostatecznie po rzutach karnych przegrali 5-4. Czy uważasz, że Chelsea ma w ogóle szansę jeszcze w Anglii coś ugrać w tym sezonie?
Liga angielska jest na tyle specyficzna, że tam nie można powiedzieć, że coś jest niemożliwe. Chelsea, owszem, odpadła z Pucharu Ligi Angielskiej, ale tak samo jak Manchester United, tak samo jak Arsenal, więc jeśli chodzi akurat o te rozgrywki, no to są one nacechowane niespodziankami. No i może na tym poprzestańmy, że wszystko jest możliwe, dopóki piłka jest w grze.
Tak, widzę tutaj, Kuba, bardzo zamyślony siedzisz, a ty co sądzisz o tej sytuacji w lidze angielskiej?
Tyle sądzę, że jest ciekawy. Ja bardzo lubię takie sytuacje, kiedy dotychczasowy mistrz ma kłopoty, jak właśnie Chelsea, i pojawia się taka niespodzianka w postaci West Hamu. Nic tylko oglądać.
Byle tylko Real nie miał takich problemów w przyszłości.
No, miejmy nadzieję, że El Clasico, które będzie już za 2 tygodnie, będzie bardzo widowiskowe. W przyszłym tygodniu wraca do nas Liga Mistrzów, na którą wszyscy czekamy, którą wszyscy się emocjonujemy. 3 listopada pierwsze mecze. Wybrałem tutaj dla nas najciekawsze, moim zdaniem, które będą się rozgrywać.
Czyli?
Grupa A, mecz na szczycie, kolejny. Real kontra PSG, oba zespoły z 7 punktami. Pamiętamy ostatni mecz między tymi drużynami 0-0. Tak naprawdę mecz bez kolorytu i bez ciekawych akcji. Miejmy nadzieję, że będzie inaczej. Grupa B, Manchester United CSKA. To jest bardzo ciekawa grupa, ponieważ miejsce pierwsze zajmuje Wolfsburg z 6 punktami. Na drugim i trzecim jest kolejno CSKA i Manchester United, które mają po 4 punkty. No i tutaj będzie walka o awans. Ale też drugi mecz grupy B, rozgrywany tego samego dnia, Wolfsburg z PSV Eindhoven, może być bardzo ciekawy, ponieważ różnica tylko 3 punktów. PSV, jeżeli wygra, będzie miał taki sam dorobek punktowy jak Wolfsburg. No i to jest chyba najbardziej wyrównana grupa w obecnej edycji Ligi Mistrzów.
Zdecydowanie jest to jedna z ciekawszych grup. Ja natomiast przejdę do tego, co czeka nas w środę. Wydaje mi się, że taką ozdobą tego dnia będzie spotkanie Bayernu z Arsenalem. Pamiętamy, że Arsenal niespodziewanie pokonał Bayern w poprzedniej kolejce. No i jeżeli uda im się ta sztuka ponownie, no to sytuacja Londyńczyków będzie dużo lepsza niż wydawało się jeszcze 2 tygodnie temu, ponieważ byli już spisywani na straty, mieli 2 mecze, 2 porażki. Teraz wygrali niespodziewanie z Bayernem, no i wracają do gry.
Tak, pamiętam ten mecz Bayernu z Arsenalem. Zarzekałem się, że bawarski czołg przejedzie się po kanonierach. Tutaj była niespodzianka. No i kolejny mecz środowy, Chelsea-Dynamo Kijów. To też może być interesujące spotkanie. Chelsea w niemocy strzeleckiej zajmuje 3. pozycję w swojej grupie z 4 punktami. Dynamo Kijów na pozycji 2 z 5. Ostatni mecz zakończył się remisem. Jak uważasz, myślisz, że Dynamo jest w stanie wygrać z Chelsea, czy jednak Chelsea przełamie się i pokaże klasę?
Trochę nawiązując do tego, co mówiłem już poprzednio, Chelsea jest taką drużyną, która może równie dobrze ten mecz przegrać, zremisować, ale równie prawdopodobne jest to, że po prostu zniszczy rywali. Jose Mourinho jednak jest wybitnym strategiem. No i należę trochę do fanów Portugalczyka, nie powiem na niego zbyt wielu ostrych słów. Wierzę, że on będzie potrafił przygotować ten zespół tak, jak należy i jednak Chelsea nie da szans rywalom.
Mamy tutaj fana Realu, mamy fana Ligi Francuskiej, no i panowie, typy na mecz PSG-Real.
No wiadomo, że Real wygra, tak myślę, dosyć wysoko, z 3-0.
A co ty na to, Kuba?
PSG jeszcze nie pokazało wszystkich swoich atutów. We Francji, na swoim boisku, tak naprawdę tylko się rozgrzewa. Ja i Bracadabra może zagra na 50-60, góra 70%. Na Santiago Bernabeu będzie prawdziwa batalia.
I miejmy nadzieję, że tej batalii się doczekamy, że to spotkanie będzie dużo lepsze niż spotkanie na Parc des Princes. Z naszej strony to już wszystko. Żegnają się z Państwem
Piotr Gierzyński,
Jakub Górski
oraz Bartłomiej Krawczyk.
Jeden na jednego.